Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. ...22 października wita Państwa Beata Zajączkowska. W Watykanie zakończyły się obrady 11. Zgromadzenia Zwyczajnego Synodu Biskupów na temat Eucharystii. W magazynie omówimy propozycje przekazane Benedyktowi XVI przez ojców synodalnych oraz orędzie końcowe synodu. Naszym gościem będzie kardynał Angelo Scola, relator generalny synodu. Przybliżymy też postaci dwóch błogosławionych, których papież ogłosi świętymi podczas liturgii kanonizacyjnej wieńczącej zarazem synod i rok Eucharystii.
Opublikowano tekst orędzia końcowego Synodu Biskupów zaaprobowany przez ojców synodalnych. Nosi ono tytuł Eucharystia, chleb żywy dla pokoju na świecie.
Na wstępie uczestnicy synodu zwracają uwagę, że jego owoce mają służyć odnowie duszpasterstwa eucharystycznego. Wzywają chrześcijan wszystkich wyznań do modlitwy o pełną widzialną jedność Kościoła w sprawowaniu Eucharystii. Wyrażają wdzięczność Bogu za pontyfikat Jana Pawła II, jego ostatnią encyklikę Ecclesia de Eucharistia i list apostolski Manen Obiscum Domine. Modlą się o obfite owoce jego świadectwa i nauczania.
Pierwsza część orędzia nosi tytuł Wsłuchani w cierpienie świata. Wyliczając wiele współczesnych bolączek, ojcowie synodalni zapytują, co czynić, by w tej epoce globalizacji solidarność mogła zatriumfować nad cierpieniem i nędzą. Apelują do rządzących o ochronę godności każdej osoby ludzkiej, małżeństwa i rodziny. Przypominają, że męczennicy dzięki Eucharystii umieli zawsze zwyciężać nienawiść miłością i przebaczeniem.
W części zatytułowanej To czyńcie na moją pamiątkę podkreślono znaczenie odnowy liturgicznej wprowadzonej przez II Sobór Watykański. Trzeba pielęgnować jego pozytywne owoce i skorygować nadużycia, które zakradły się do praktyki, piszą ojcowie synodalni. Wzywają do wierności normom liturgicznym i przestrzegają przed dowolnością w traktowaniu świętych tekstów. Wskazując z kolei na światła życia eucharystycznego w Kościele, wyliczają szereg faktów pozytywnych, o których dano świadectwo na synodzie. Wzrost liczby powołań, doświadczenie Światowych Dni Młodzieży, inicjatywy adoracji Najświętszego Sakramentu, ruchy kościelne formujące misjonarzy nowej ewangelizacji. Składają dzięki Bogu za odzyskanie wolności sprawowania Eucharystii w wielu krajach. Przesyłają pozdrowienia chrześcijanom nadal jeszcze prześladowanym. Domagają się, by wierni żyjący w diasporze mogli swobodnie świętować Dzień Pański.
W orędziu omówiono dalej wyzwania dla odnowy eucharystycznej. Zwrócono uwagę na zanik poczucia grzechu i kryzys sakramentu pojednania oraz na brak kapłanów. Ze względu na niemożność dotarcia kapłanów do wielu miejsc, jak i przeszkody niektórych kategorii wiernych w przystępowaniu do stołu pańskiego, trzeba lepszego wyjaśnienia i propagowania komunii duchowej. Szczególne słowa skierowano do osób żyjących w małżeństwach niesakramentalnych, podkreślając, że nie są one wyłączone z Kościoła. Zachęcono je do regularnego uczestnictwa w niedzielnej mszy. W obliczu dechrystianizacji zaapelowano do rodziców, duszpasterzy i katechetów o staranne formowanie przyszłych pokoleń, aby odnowić praktykę sakramentalną.
Bądźcie moimi świadkami to tytuł kolejnej części orędzia. Zawiera ona apele do różnych grup ludzi. Księży synod wzywa, by byli pokornymi robotnikami w winnicy pańskiej i dawali świadectwo życia. Diakonów stałych, katechetów i świeckich pomocników duszpasterskich zachęca do pełnej jedności intencji i czynów z pasterzami wspólnot. Ochrzczonych wszystkich stanów do naśladowania Chrystusa w pokorze i miłości. Osobom konsekrowanym dziękuję za ich eucharystyczne świadectwo. Młodzież zachęca do czerpania ze źródła, jakim jest Najświętszy Sakrament, a seminarzystów, by ich formacją przenikała autentyczna duchowość eucharystyczna. Rodzinom katolickim ojcowie synodalni zalecają wspólny udział w niedzielnej mszy, a do chorych i niepełnosprawnych piszą. Przez cierpienie szczególnie uczestniczycie w eucharystycznej ofierze i jesteście świadkami płynącej z niej miłości. Jesteśmy z wami, zwłaszcza z umierającymi, którzy otrzymują ciało Chrystusa jako wiatyk.
Ostatnią część tekstu zatytułowano Aby wszyscy byli jedno. Podkreślono pragnienie jeszcze bardziej intensywnej modlitwy o pełną jedność chrześcijan, wyjaśniając, że nie jest jeszcze możliwa wspólna Eucharystia. Wyrażono też bliskość wyznawcom judaizmu oraz islamu. Na zakończenie synodu doświadczamy, piszą jego uczestnicy, pokoju pełnego nadziei, jak uczniowie z Emaus. Życzymy, byście pełni radości szli na spotkanie z Eucharystią.
Jak można ocenić kończący się właśnie synod? Mówi kardynał Angelo Scola, relator generalny 11. Zgromadzenia Zwyczajnego Synodu Biskupów na temat Eucharystii.
Według mnie to było wielkie wydarzenie kościelne, wydarzenie samo w sobie. Kolegialność hierarchiczna w Kościele nie pozostała tylko pustym słowem, ale stała się konkretnym faktem. Myślę, że na świecie nie ma nic podobnego, co można by porównać z tym, co wydarzyło się w Kościele katolickim poprzez ten synod. Chyba nie istnieje żadna organizacja międzynarodowa, która byłaby w stanie zgromadzić ludzi ze wszystkich krajów świata, reprezentujących różne języki, kultury, rasy i warstwy społeczne, a mimo to zdolnych do wymiany myśli. Jest to możliwe, ponieważ wszyscy w gruncie rzeczy przechodzą jakby ponad własnymi opiniami, ograniczeniami i brakami, ponieważ kochają Chrystusa i to Chrystusa Eucharystycznego.
Na jakie pilne potrzeby zwrócono uwagę?
Pojawiła się potrzeba postawienia w centrum prymatu celebracji eucharystycznej, to znaczy faktu, że Kościół istnieje od 2000 lat, ponieważ co niedzielę miliony ludzi wychodzą ze swych domów na wszystkich kontynentach, by spożywać ciało Chrystusa, by przeżywać ofiarę Syna Bożego, który stał się człowiekiem, po to, by nas odkupić, czyli innymi słowy, by dać nam od zaraz możliwość życia w pełni godnego, życia, którego nawet śmierć nie może przerwać, doświadczenia piękna, prawdy i niezwykłego dobra.
Osobiste pytanie, która z relacji wywarła na eminencji największe wrażenie?
Były przynajmniej trzy wystąpienia, które wywarły na mnie ogromne wrażenie. Relacja kardynała Topo, który mówił o tym, jak przed 120 laty katolicyzm uratował przed wymarciem tubylczą ludność Indii i że teraz 2 miliony tubylców przyjęło chrześcijaństwo i utworzono 12 diecezji. Uderzyło mnie też wystąpienie metropolity Muresana z Rumunii, który mówił o tragicznych doświadczeniach kapłanów w czasie reżimu komunistycznego. Wywarło na mnie wrażenie także wystąpienie meksykańskiego biskupa, mówiącego o znaczeniu adoracji eucharystycznej w dzień i w nocy, którą praktykują w Meksyku miliony ludzi.
W czasie synodu głos zabrał także Benedykt XVI. Jakie jest jego przesłanie na temat Eucharystii?
Papież miał wspaniałe wystąpienie, które ojcowie synodalni bardzo dobrze przyjęli. Była to refleksja o sercu, znaczeniu Eucharystii, o związku między ucztą, ofiarą, przymierzem, pamiątką, elementami ustanowionymi przez Jezusa, a liturgiczną formą, którą pod natchnieniem Ducha Świętego oferuje Kościół. Według mnie było to wystąpienie doktrynalne naprawdę nowe, nad którym teologowie będą musieli długo popracować.
A jak moglibyśmy podsumować kończący się rok Eucharystii?
Był to wspaniały rok. Śmierć Jana Pawła II jeszcze bardziej to ukazała. Wielkość Jana Pawła II była widoczna od początku właśnie w jego sposobie odprawiania mszy świętej, jak też w ogromnej miłości do Maryi, kobiety eucharystycznej. I on to nam wszystkim przekazał. Benedykt XVI kontynuuje to dziedzictwo. Mam nadzieję, że kończący się rok Eucharystii był dla nas niezwykłym bogactwem i okazją do odrodzenia wszystkich kościołów lokalnych na świecie. Jest to wielkim dobrem dla całej ludzkości, ponieważ Kościół mówi zagubionemu, a jednocześnie poszukującemu Boga człowiekowi, pójdź za Chrystusem, jeśli chcesz być szczęśliwy, pójdź za Nim, jeśli chcesz być wolny. Vieni mi dietro se vuoi essere
felice, vieni mi dietro se vuoi essere libero. Mówił kardynał Angelo Scola, relator generalny 11. Zgromadzenia Zwyczajnego Synodu Biskupów na temat Eucharystii. W Watykanie opublikowano nieoficjalną wersję propozycji końcowych 11 Zgromadzenia Generalnego Synodu Biskupów. Zwyczajowo propozycje objęte były tajemnicą i przekazywane papieżowi do uwzględnienia w redakcji posynodalnej Adhortacji Apostolskiej. Benedykt XVI otrzymał łaciński oryginał propozycji. Równocześnie zdecydował, by jego włoska wersja robocza została upubliczniona. Tekst składa się z 50 propozycji zebranych w 3 części.
Część pierwsza nosi tytuł Lud Boży wychowywany do wiary w Eucharystię. Zachęca kapłanów do podejmowania wszelkich starań, aby wierni mieli możliwość uczestnictwa w mszach świętych. Eucharystia jest widzialnym znakiem jedności i różnorodności Kościoła, dlatego może być punktem dialogu ekumenicznego.
Ojcowie synodalni zachęcają do organizowania adoracji eucharystycznych. Wskazują na związek Eucharystii z innymi sakramentami. Dostrzegają potrzebę odnowionej pedagogii nawrócenia, która przywróciłaby praktykę częstszej indywidualnej spowiedzi. Pożyteczne mogą tu być nabożeństwa pokutne oraz praktyczne korzystanie z odpustów. Jednoczące działanie Eucharystii ukazane jest również w kontekście sakramentu małżeństwa. W kulturach poligamicznych synod wskazuje na potrzebę katechetycznej pomocy, aby wierni, którzy chcą przyjąć chrześcijaństwo, byli gotowi otworzyć się również na radykalizm Ewangelii. Natomiast tam, gdzie odczuwa się dotkliwy brak kapłanów, zalecają organizowanie nabożeństw słowa, jednak w formie odmiennej od mszy.
Ojcowie synodalni potwierdzili znaczenie celibatu w praktyce Kościoła łacińskiego i potrzebę wyjaśnienia jej wiernym. Zaznaczyli jednocześnie konieczność poszanowania tradycji kościołów wschodnich. Wiele miejsca poświęcono duszpasterstwu powołaniowemu. Proponuje się m.in. szczególną opiekę duchową nad ministrantami, upowszechnienie adoracji eucharystycznej w intencji powołań, organizowanie w poszczególnych diecezjach centrów powołaniowych i niższych seminariów duchownych.
W rozdziale poświęconym katechezie i mistagogii ojcowie synodalni proponują większą integrację sakramentów inicjacji chrześcijańskiej oraz pogłębienie teologiczne i duszpasterskie bierzmowania. Na nowo należy przemyśleć właściwy wiek, w którym udzielany jest ten sakrament oraz to, czy w obrządku łacińskim pierwsza komunia święta nie powinna następować po bierzmowaniu.
Ojcowie synodalni podkreślają znaczenie Eucharystii dla duszpasterstwa i proponują wprowadzenie nowych form katechez dostosowanych do różnych sytuacji i kultur. Zwracają uwagę na rolę rodziny we wprowadzaniu dzieci w tajemnice sakramentalne. Postuluje się także opracowanie kompendium eucharystycznego.
Druga część propozycjones dotyczy udziału ludu Bożego w sprawowaniu Eucharystii. Podkreślono ścisły związek łączący Słowo Boże z Eucharystią. Dla zrozumienia tej prawdy przez wiernych potrzeba lepszej katechezy biblijnej, a także homilii komentujących czytania bądź kazań tematycznych poświęconych poszczególnym zagadnieniom wiary chrześcijańskiej. Należałoby się także zatroszczyć o bardziej aktywne uczestnictwo wiernych w liturgii, m.in. poprzez większą inkulturację. Potrzeba przy tym jednoznacznego przeciwdziałania ze strony biskupów nadużyciom w sprawowaniu Eucharystii w postaci np. zastępowania tekstów liturgicznych innymi treściami.
Także architektura i sztuka otaczająca miejsce celebracji powinna być odpowiednio dobrana, a miejsce przechowywania Najświętszego Sakramentu godne i widoczne. Odpowiedni charakter miejsca sprawowania mszy świętej należy szczególnie uwzględniać w wypadku transmitowania liturgii przez środki społecznego przekazu.
Synod ze szczególnym naciskiem podkreśla rolę niedzieli jako Dnia Pańskiego. Jego świętowanie nie ogranicza się do udziału w mszy, ale obejmuje także odnowienie relacji z samymi sobą i bliźnimi. Służą temu też inne rodzaje modlitwy liturgicznej czy wspólnotowej, które należy upowszechniać wśród wiernych. Synod przypomniał także specyficzne zadania dotyczące posług liturgicznych prezbitera, diakona czy akolity i lektora.
W wielokulturowych i zlaicyzowanych metropoliach należy zadbać o odpowiednie wytłumaczenie znaczenia przystępowania do Komunii Świętej, tak by sakrament nie był udziałem osób przypadkowych. W liturgiach sprawowanych podczas spotkań międzynarodowych synod proponuje stosowanie, zwłaszcza w modlitwach eucharystycznych, języka łacińskiego bądź chorału gregoriańskiego. Byłoby to znakiem jedności Kościoła.
Trzecia część tekstu zaproponowanego przez ojców synodalnych nosi tytuł Misja ludu Bożego karmionego Eucharystią. Znajdujemy tu wyrazy wdzięczności dla kapłanów, diakonów i wszystkich osób pomagających w przygotowaniu i celebrowaniu mszy. Księżom zaleca się codzienne jej odprawianie, nawet gdy brak wiernych. Przypomina się, że duchowość eucharystyczna musi obejmować całe życie.
Z kolei podjęto sprawę rozwiedzionych, którzy zawarli powtórne związki. Nie mogą oni być dopuszczeni do komunii, jednak należą do kościoła. Mają chodzić na mszę, adorować Eucharystię, modlić się, uczestniczyć w życiu wspólnoty. Sądy kościelne winny gruntownie badać, czy ich małżeństwo było ważne. Duszpasterze mają dbać o dobre przygotowanie narzeczonych do małżeństwa.
Kolejna propozycja dotyczy dopuszczenia do komunii chrześcijan innych wyznań. Całkowicie wyklucza ekumeniczną koncelebrację. Pod pewnymi ściśle określonymi warunkami dopuszczenie niekatolickich chrześcijan do sakramentów Eucharystii, pokuty i namaszczenia chorych jest możliwe i nawet wskazane.
Następne propozycje wskazują, że Eucharystia jest źródłem misji i przyczynia się do uświęcenia świata. Należy ułatwić udział w Eucharystii chorym, niepełnosprawnym umysłowo i migrantom. Kolejna propozycja dotyczy eucharystycznej konsekwencji polityków. Jeśli chcą przystępować do komunii, nie mogą popierać ustaw niezgodnych z integralnym dobrem człowieka i prawem naturalnym. Dalej mowa o związkach Eucharystii z ekologią i jej wymiarze społecznym oraz jej znaczeniu dla pojednania narodów rozdzielonych konfliktami.
Wśród pięciu błogosławionych, którzy w niedzielę zostaną zaliczeni w poczet świętych, do najodleglejszej od nas epoki należy Felix z Nikozji na Sycylii. Zmarł w roku 1787, mając 72 lata. Był prostym bratem zakonnym. Pochodził z ubogiej rodziny, nie umiał nawet pisać. Kiedy zgłosił się do zakonu kapucynów, musiał czekać 10 lat, zanim go przyjęto. Mimo braku wykształcenia, odznaczał się głęboką znajomością spraw bożych. Dzielił się nią z ludźmi, zbierając datki jako kwestarz. Żywił ogromną cześć dla Eucharystii i całymi godzinami modlił się przed Najświętszym Sakramentem. Beatyfikował go Leon XIII w roku 1888. O aktualności przesłania Feliksa z Nikozji mówi postulator jego sprawy kanonizacyjnej, ojciec Florio Tessari.
Zrozumiał on i powtarza nam, że sekret życia leży nie w tym, by naszą wolę narzucać Bogu, ale by zawsze pełnić z radością Jego wolę. To proste odkrycie pozwala Jemu i nam zawsze, wszędzie i pomimo wszystko dostrzegać Boga i Jego miłość. Pragnąc, by Bóg go napełnił, zmierza on zawsze do istoty rzeczy. Mówi nam, że do tego nie trzeba dużej wiedzy ani wielu słów. Wystarcza mądrość serca, w którym mieszka i działa Duch Święty. Tę mądrość Felix nie tylko znał, ale przede wszystkim nią żył.
Z pięciu przyszłych świętych najbliższy naszym czasom jest ksiądz Cayetan Catanozzo. Zmarł on w Reggio Calabria na południu Włoch w roku 1963. W ciągu długiego, 84-letniego życia był kolejno proboszczem dwóch parafii. Znano go jako dobrego spowiednika. Posługę konfesjonału pełnił w wielu klasztorach, a także w więzieniu. Odznaczał się czcią Eucharystii i szerzył kult Najświętszego Oblicza Pana Jezusa. Pod tym wezwaniem założył zgromadzenie żeńskie opiekujące się opuszczonymi dziećmi. Dostrzegał w nich bowiem Chrystusowe oblicze i pragnął, by zakonnice podchodziły do nich z taką samą czcią, jaką okazała święta Weronika podczas Drogi Krzyżowej. Postulatorem sprawy kanonizacyjnej jest ksiądz Giuseppe D'Ascola, który osobiście poznał błogosławionego Cayetana w roku 1940. Przyszły święty był jego ojcem duchownym w seminarium.
Ojciec Catanozzo jest naprawdę księdzem na dzisiejsze czasy. Ma on coś do powiedzenia nam, księżom. Nigdy nie sprzeciwiał się biskupowi, zawsze był do dyspozycji. Wielu biskupów wybrało go na spowiednika, zawsze był posłuszny. Nie szukał pierwszych miejsc. Ma też coś do powiedzenia zakonnicom. W konstytucjach założonego przez siebie zgromadzenia napisał, że jego siostry mają szukać miejsc, które inne zakonnice zamierzają opuścić. Moje siostry, pisał, nie będą potrzebowały ogrodu ani luksusowego domu, byle tylko miały łóżko do spania i miejsce do pracy. Ksiądz Catanozzo ma coś do powiedzenia również świeckim. Zaleca wierność papieżowi i wierność biskupowi. Dziś podważa się ich autorytet. Dobrze by było, gdyby świeccy odkryli na nowo księdza Catanozzo i jego wierność papieżowi, jego wierność Kościołowi.
Eucharystia, podczas której Benedykt XVI ogłosi 5 nowych świętych, w tym 2 Polaków, arcybiskupa Józefa Bilczewskiego i księdza Zygmunta Gorazdowskiego, rozpocznie się o godzinie 9:30. A my kończymy nasz sobotni magazyn z Rozgłośni Watykańskiej. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.